Jednym z filarów bestiariusza mitologicznej Japonii bez wątpienia są węże i różne ich wariacje. Ich możliwość wciskania się w różne, niedostępne dla ludzi szczeliny od wieków symbolizowała spryt i przebiegłość. Zazwyczaj wielkie, potężne, agresywne i szkodliwe budziły trwogę wśród mieszkańców archipelagu. Bez wątpienia najsłynniejszym z nich, wielokrotnie przedstawianym w popkulturze, jest ośmiogoniasty i ośmiogłowy Yamata. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z legendy zapisanej na przełomie VII i VIII wieku w księdze Kojiki, czyli dzieła mającego stanowić oficjalną historię Japonii, oraz z Nihongi, w którym zawarto kroniki rodów arystokratycznych, ustne przekazy ludowe, lokalne wierzenia i obyczaje. Według legendy, Susano, porywczy i brutalny bóg wiatrów i burzy, z powodu ogromnej tęsknoty do swojej matki Izanami, postanowił wybrać się do Krainy Ciemności, aby ją ponownie zobaczyć. Przedtem zapragnął jednak odwiedzić swoją siostrę, Amaterasu, boginię Słońca, by powiadomić ją o planowanej wędrówce. Jego szybkie kroki zatrzęsły ziemią i wzburzały wodę, co zaniepokoiło zazwyczaj stonowaną i zrównoważoną boginię. Na spotkanie wyszła mu więc ubrana w pełen pancerz, spodziewając się walki i próby przejęcia przez niego władzy. Zaskoczony chłodnym powitaniem, Susano prędko wyjaśnił jej cel swej wizyty, lecz z racji, że ten już nieraz ją oszukał, Amaterasu nie zamierzała mu uwierzyć. Wtedy zaproponował jej Ukei, czyli Sąd Niebios. O zamiarach rodzeństwa względem spotkania miała zdecydować płeć potomstwa, które każdy z nich powoła na świat. Amaterasu wydała potem 3 córki, a z oddechu Susano narodziło się 5 synów. Następnie zamienili się oni noworodkami, aby stały się swego rodzaju zakładnikami. Lekkoduszny bóg postanowił jednak wykorzystać swoją przewagę nad przywiązaną do dzieci siostrą, od razu przystępując do serii uciążliwych żartów. Amaterasu przymykała oko na jego wybryki, aż do czasu, gdy ten przebił sufit w jej tkalni, a przez powstałą dziurę wrzucił do środka obdartego ze skóry źrebaka, na widok którego przerażona gospodyni uciekła do jaskini. Pozostali bogowie, nie mogąc już dłużej wytrzymać jego zachowania, naradzili się, jaka kara należy się Susano za wszystkie przewinienia, których się dopuścił. Końcowo postanowiono wyrwać mu wszystkie paznokcie, obciąć brodę oraz złożyć pokutę z 1000 ław zastawionych ofiarami. Na sam koniec wygnano go do świata śmiertelników. Po zejściu na ziemię trafił do prowincji Izumo, w której po pewnym czasie spotkał pogrążoną w smutku parę małżonków. Głodny kolejnych dowcipów zapytał, co jest przyczyną ich rozpaczy. Odpowiedzieli, że rok w rok Yamata no Orochi, wąż o 8 głowach i ogonach, długi na 8 dolin i 8 górskich szczytów, przybywa do doliny, aby pożreć jedną z ich córek. Para miała ich pierwotnie 8, lecz przez 7 lat powrotów Yamaty przy życiu pozostała jedynie ostatnia. Poruszony usłyszaną historią, obiecał pomóc parze w zamian za rękę ich ostatniego dziecka. Nakazał wybudować na przełęczy 8 podestów, na których ustawił beczki z 8-krotnie ważonym alkoholem. Po wykonaniu planu wszyscy w okolicy usłyszeli okropny, charczący ryk dochodzący ze strony górskich szczytów. To zwabiony zapachem sake Yamata pędził w kierunku pułapki, rzucając na boki swymi 8 głowami. Po dotarciu na miejsce, nie mogąc zdecydować się na żadną konkretną beczkę, włożył po jednej głowie do każdej z nich, szybko wypijając ich zawartość. Pomimo uwielbienia yokajów do wszelkiego alkoholu, nawet one muszą jednak liczyć się z jego obezwładniającą mocą, która w tym przypadku twardo uśpiła węża, odsłaniając go na niebezpieczeństwo. Ucieszony powodzeniem swojego planu Susano, zaczął ćwiartować nieprzytomnego przeciwnika do czasu, aż jego miecz pękł przy uderzeniu w jeden z ogonów Orochiego. Przeszkodą okazał się być wspaniały miecz Kusanagi no Tsurugi, czyli miecz zbierających się na niebie chmur, który wygnaniec postanowił podarować swojej siostrze w ramach przeprosin, a który później stanie się jednym z 3 świętych cesarskich symboli. Yamata no Orochi to yokai z gatunku Uwabami, czyli dosłownie wielkich węży. Uwa znaczy wielki, a Bami to archaiczne określenie wężowatych. Są to stworzenia występujące w japońskich mitach nad wyraz często, zazwyczaj symbolizując niszczycielską, nieopanowaną siłę. Ich dieta składa się z ogromnej ilości wszelakiego mięsa, lecz jak większość yokajów, nie przejdą obojętnie także obok garnca z alkoholem. Z mitów i legend wyczytać możemy, że stworzenia te potrafiły tak jak zwykłe węże, zjeść nawet większą ilość pokarmu niż ich własna objętość. Poza ucieleśnieniem agresji i zniszczenia, często są także ikoną cyklu życia i śmierci, co znajduje potwierdzenie w motywie węża pożerającego swój własny ogon, znanego nam także z innych kultur i mitów, jak chociażby skandynawski Jormungandr czy grecki Uroboros. Łabami przez zjawisko linienia, czyli zrzucania skóry, są także reprezentacją wiecznej młodości i nieskończonych sił witalnych. Wartym uwagi jest fakt, iż powołując się na uwielbienie wielkich węży do trunków, kolokwialnym znaczeniem słowa łabami jest osoba z tak zwaną mocną głową, czyli mogąca przyswoić wielkie ilości alkoholu. Jedna z legend traktująca o łabami opowiada historię węża o imieniu Daidzia, żyjącego w jeziorze Onuma w prefekturze Nagano. Każdego roku zamieniał się on w przystojnego młodzieńca, aby odbyć podróż na wschód, gdzie podziwiał kwitnące wiśnie. Pewnego razu ujrzał tam pod drzewem piękną, samotną kobietę. Nazywała się Kurohime i była córką Takanashiego Masamori, potężnego władcy prowincji Shinano. Po długiej rozmowie obcy zakochali się w sobie, a Daidzia obiecał zaskarbić sobie sympatię jej ojca. Jakiś czas później odwiedził zamek Takanashiego i przedstawił się władcy jako wielki wąż żyjący w jeziorze Onuma, strażnik wyżyny Shiga. Ogłosił, że wraz z córką władcy są w sobie zakochani i pokornie poprosił o jej rękę. Oburzony Masamori odrzekł jednak, że nigdy nie wyda swojej córki za kogoś, kto żyje w jeziorze, a w dodatku nie jest nawet człowiekiem. Daidzia jednak nie poddawał się i codziennie powracał do zamku, prosząc o rękę Kurohime. Znudzony Takanashi oznajmił w końcu, że zgodzi się na to, ale tylko pod warunkiem, że ten dotrzyma mu tempa w wyścigu konnym, który prowadzić będzie 7-krotnie wokół jego zamku. Wąż z radością zaakceptował wyzwanie i po kilku dniach wrócił, aby wziąć udział w wyścigu. Władca nie miał jednak zamiaru pozwolić na to, aby jego córka poślubiła demona. Rozkazał więc swym sługom zastawić na trasie wyścigu pułapki, które on jako wyśmienity jeździec bez problemu ominie, nie narażając się na obrażenia, a które powinny albo zabić, albo chociażby spowolnić pretendenta. W dniu wyścigu Daidzia zgodnie z umową stawił się na linii startu ramię w ramię z Takanashim. Oboje wystartowali w tej samej chwili, lecz od razu po starcie Masamori zaczął wyprzedzać mężczyznę. Zdając sobie sprawę ze swej przegranej pozycji, Daidzia musiał porzucić konia i zamienić się w swą prawdziwą postać, aby utrzymać narzucone mordercze tempo. Ukryte na trasie ostrza co chwila cięły jego ciało, lecz zmiennokształtny nie poddawał się pomimo narastającego bólu i ciągle uciekających sił. Ostatecznie obaj zawodnicy przekroczyli metę w tym samym momencie, choć ciało węża było w opłakanym stanie. Daidzia z chwilą zakończenia wyścigu od razu padł nieprzytomny na ziemię. Po pewnym czasie ocknął się, uświadamiając sobie, że Masamori go oszukał. Wściekły wrócił nad swoje jezioro, gdzie przyzwał wszystkich swoich bliskich, aby wspólnie wywołali wielki sztorm o niespotykanej dotąd sile. Pobliskie rzeki i jeziora wylały, niszcząc i zatapiając okoliczne wsie, drogi i pola uprawne. Gniew węża dotknąłby i samego zamku Takanashiego, lecz ten otoczony był z każdej strony wysokimi górami, które zatrzymały niszczycielski żywioł. Kurohime łamało się serce, gdy z murów zamku patrzyła, jak jej podwładni giną, zalewani gniewem Daidzi. Uznała, że to ona jest temu wszystkiemu winna, więc tylko ona może powstrzymać trwający kataklizm. W jednej chwili wyruszyła z zamku i pojechała konno wprost nad jezioro Onuma, do którego rzuciła się w ramach ofiary, aby odwrócić uwagę węża od pogoni za zemstą. Gdy Daidzia się o tym dowiedział, jego gniew zastąpiła rozpacz, a on sam uspokoił wzburzone wody i powrócił do swego jeziora, by tam opłakiwać swoją ukochaną. Do dziś czczony jest jako strażnik wyżyny Shiga. Na brzegu jezioro Onuma postawiona została mała świątynia poświęcona Ułabamiemu, gdzie każdego sierpnia okoliczni mieszkańcy zbierają się, aby wspominać dawne wydarzenia. Mniejszymi kuzynami Ułabami są Nomori, tłumacząc dosłownie strażnicy dziczy. Istoty te, poza grubym jak beczka, a długim na średnio 3 metry ciałem, posiadają także 6 nóg, a na każdej z nich po 6 palców. Żyją w górskich lasach, z dala od ludzkich siedzib, polując na zwierzęta, które zabijają, dusząc je własnym ciałem, bądź odgryzając im głowy. Z racji życia z dala od miejsc zamieszkanych są bardzo rzadko spotykane, choć i tutaj zdarzają się wyjątki. Dawno temu na prowincji Shinano młody mężczyzna wybrał się do lasu w celu zebrania drewna na opał. Kiedy był już głęboko w dziczy, nadepnął na coś twardego, znajdującego się pod leśnym brunem. Po chwili z ziemi podniosło się długie, zielone i wściekle syczące ciało. Młodzieniec zrozumiał, że najwidoczniej to, na co nadepnął, nie było byle przewróconym głodą, ale potężnym, brązowym ogonem. 10-metrowy stwór zaatakował go, momentalnie owiejąc się wokół ciała i szybko ściskając ofiarę. Nieszczęśnik wyposażony był jednak w sierp, którym szybko przeciął gardło stwora, zabijając go. Podekscytowany całym zajściem wykroił kawałek mięsa potwora, aby po powrocie do domu udowodnić, że wydarzenia, o których opowie, wydarzyły się naprawdę. Po przybyciu pokazał swojemu ojcu trofeum oraz opowiedział o zajściu, a ten wpadł w szał. Uważał, że stwór musiał być swego rodzaju górskim bogiem, którego śmierć niechybnie rzuci na rodzinę klątwę. Chcąc uratować od nieszczęścia siebie i resztę swoich bliskich, wygnał syna z domu, zakazując mu kiedykolwiek powracać. Po pewnym czasie ciało demona zaczęło wydzielać straszny smród. Zapach był tak intensywny, że wygnaniec koniec końców nie był w stanie ani jeść, ani pić, ani nawet opuścić swego łóżka. Do jego chaty przybył nawet lekarz, który podjął się wyleczenia jego tajemniczej dolegliwości. Mężczyzna opowiedział mu całą historię, na co usłyszał, że stworem musiał być widocznie Nomori. Tak jak gekony strzegą domostw, a tarażki studni, tak Nomori strzegą miejsc dzikich, głusz i leśnych ostępów. A od Nomori mniejsze są Nozuchi, czyli polne węże. Mające pół metra średnicy, a długości około metra, nie posiadają oczu, nosa, uszu ani innych elementów głowy, poza wielką paszczą znajdującą się na samym czubku głowy. Nozuchi żyją wewnątrz drzew, szczególnie chętnie na szczytach wzgórz. Poruszają się dosyć powoli, albo tocząc się na boku, albo pełzając jak dżdżownice. Pomimo tego, że ich dietę zazwyczaj stanowią małe, leśne zwierzątka, są zdolne pożerać także istoty wielokrotnie większe od nich samych. Osobniki żyjące w prefekturze Nara podobno szczególnie lubują się w jeleniach i sarnach. Poza leśną fauną szeroko znane są także przypadki ataków na ludzi, którzy świadomie czy nieświadomie podeszli zbyt blisko ich legowisk. Ugryzienia Nozuchi wywołują wysoką gorączkę, a ta w konsekwencji zwykle kończy się śmiercią ofiary. Na szczęście dla ludzi łatwo uniknąć ataku owego węża. Wystarczy uciekać w górę zbocza lub wejść na drzewo, aby specyficzna budowa ciała węża uniemożliwiała mu dalszy pościg za ofiarą. Nozuchi posiadają także zdolność do zmiany kształtu w postać mnicha, pozbawionego tak samo jak one pierwotnie, wszystkich elementów twarzy poza ustami, które także i w tym przypadku wyrastają z góry głowy. Znana jest plotka, iż rzekomo wygnani ze świątyni mnisi zostają przeklęci i z czasem poczynają zamieniać się w Nozuchich. A czy widzieliście kiedyś węża wyglądającego jak młotek? Pewnie nie i pewnie nikt inny też nie, choć niektórzy się zarzekają. Tsuchinoko, czyli dziecię młota, to jeszcze mniejszy wężowaty, bo mierzący od 30 do 80 cm długości. Jego naturalnym środowiskiem były zielone pola, na których polował na małe zwierzęta, jak żaby czy myszy, używając do tego swych jadowitych kłów. Poza nietypowym kształtem ciała, był on pokryty twardymi, ciemnymi łuskami, wszędzie poza brzuchem, który pozostawał jasnego koloru. Znajdowany był wzdłuż i wszerz archipelagu od wiosny do jesieni, gdyż zimą hipernował, a swoje gniazda zazwyczaj budował wzdłuż rzecznych brzegów. Młode Tsuchinoko żerują zazwyczaj na owadach, a dorosłe na żabach i myszach, choć zdarzają się wzmianki o rzekomym upolowaniu psa lub kota. Poza sake przyciąga je zapach miso i suszonej ośmiornicy. Brzmi to w miarę zwyczajnie, lecz najciekawsze w nich jest to, w jaki sposób się poruszają. Poza standardowym toczeniem czy pełzaniem, potrafią także skakać na odległość nawet do 5 metrów. A gdy chcą poruszać się naprawdę szybko, zwijają się, łapiąc swój ogon w pysk i w taki sposób niczym koło pokonują większe odległości. Wiele wzmianek o nich możemy znaleźć w kronikach pochodzących z okresu Edo. Ówcześni autorzy wielokrotnie wspominają o jadowitych wężowatych, które przemieszczały się rolując właśnie z ogonem we własnym pysku. Tsuchinoko bywają rzekomo regularnie napotykane w całej Japonii, również w naszych czasach. Rzekomo, bo podobnie jak inne kryptydy, nie zostały nigdy przez owych świadków uwiecznione. W 1969 roku archipelag obiegła informacja, że pewien mężczyzna schwytał tego stwora. Musiał się tym jednak bardzo przejąć, gdyż przy próbie odwiedzin przez media stwierdził, że Tsuchinoko został już przez niego zjedzony. Ostatnim, a także najmniejszym z omawianych dziś yokajów będzie Kosho. Jego podłużne ciało ma kilka centymetrów długości i kończy się malutką, dziecięcą, brodatą główką, na której szczycie dumnie nosi czapeczkę. Pas szczytuje na człowieku, żyjąc pomiędzy sercem a przeponą, gdzie żywi się najchętniej słodkim alkoholem, po którym gaworzy jak małe dziecko. Nietypowe miejsce żerowania uniemożliwia pozbycie się go poprzez zabiegi akupunktury, a przed wszelkimi lekami chroni go jego czapeczka.